Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. W studiu RMF FM jest gość dr Łukasz Kozak, mediewista, badacz kultury.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Spotykamy się, bo halloweenowa premiera gry wideo Real Vampires jest dziś dokładnie, a inspirowana jest ogólnie mówiąc polskim folklorem, a tak bardzo szczegółowo mówiąc twoją książką, twoją publikacją. W związku z tym bardzo bym chciała, żebyśmy o tej książce, o tej publikacji chwilę porozmawiali, bo ona jest anglojęzyczna.
Tak, tak? Jest. Tak
anglojęzyczna. I with stake and spade, czyli w wolnym tłumaczeniu moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, z kołkiem i łopatą?
Z kołkiem i rydlem nawet, tak bym powiedział. Rydel to jest takie jedno z podstawowych narzędzi, jeśli mamy problem z nieboszczykiem, który jest trochę taki dokazujący. Jest to publikacja, która ukazała się na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza i co bardzo ważne, Instytut Adama Mickiewicza właśnie dzisiaj również udostępnia ją na otwartej licencji, więc każdy może ze strony Instytutu ją sobie pobrać i przeczytać. Przez 5 lat była chroniona prawem autorskim. Stwierdziliśmy, że no nie, skoro to jest wydawane przez Instytut, skoro jest to inwestycja publiczna, wobec tego należy wszystkim ją oddać bezpłatnie i właśnie to się dzieje i ona właśnie służy temu, żeby inspirować twórców, bo jest to tylko w zasadzie antologia źródeł poprzedzona moim krótkim wstępem. Jeśli ktoś chce przeczytać więcej, to moja polskojęzyczna publikacja Upiór Historia Naturalna będzie wyczerpująca. Ta anglojęzyczna publikacja, ona stwarza tak naprawdę pewną panoramę naszych wierzeń ludowych odnośnie właśnie tego jakże atrakcyjnego tematu, czyli żywych nieboszczyków.
To jest niesamowite, bo udowadniasz w swoich publikacjach, że to Polska, a nie Transylwania jest ojczyzną pierwszych upiorów. Czy tak rzeczywiście jest?
Tak jest. Możemy powiedzieć wprost, to, że Rumunia, Transylwania jest jakoś kojarzona z wampirami, jest to po prostu PR kolonialny Brama Stokera, który z tego jakże zasłużonego dla europejskiej chrześcijańskiej kultury hospodara Vlada Cepesza robi krwiożerczego wampira Drakule. Później oczywiście tam plumpę aż po Egersa robią tego Nosferatu, który się zmienia od jakiegoś takiego stworka po prostu jakiegoś takiego człowieka z osełetcem. No te metamorfozy zachodnich wampirów są bardzo, bardzo kolonialną fantazją na temat tej dzikiej, wschodniej, nieznanej Europy. Podczas gdy pierwsze wzmianki o istotach, które moglibyśmy nazwać wampirami, czyli po polsku upiorami, to jest słowo, które w ogóle jest pochodzenia ukraińskiego, a do ukraińskiego przechodzi z języków tureckich. Nie tureckiego, tylko tureckich, czyli jakichś kipczackich, tatarskich. Pierwsze wzmianki na temat takich postaci, w zasadzie moglibyśmy powiedzieć takich ludzi, bo to nie są żadne demony, potwory, to są ludzie, są właśnie z terenów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I mamy to w papierach. Możemy się licytować z każdym. Z Bałkanami, z Serbami, z całą oczywiście Rumunią, z Węgrami. Kto ma pierwsze świadectwa na temat takich nieboszczyków, którzy wychodzą z grobu i którzy rzeczywiście dają takie podstawy do tego, by identyfikować ich z wampirami. U nas są najwcześniejsze wzmianki.
Gdzie są te wzmianki? Bo ktoś może powiedzieć, dobra, do wody.
Te wzmianki są w rozproszonych źródłach. Od archiwalnych notatek, że na przykład gdzieś ksiądz pozwolił chłopom, swoim parafianom wykopać trupa i przebić go kołkiem. To jest wzmianka sięgająca jeszcze wieku XVI. Po tak naprawdę relacje zagraniczne o tym, co się dzieje na terenach Rzeczypospolitej. I na temat tych polskich polskich, nazwijmy ich, nieumarłych, debaty toczyły się chociażby na Uniwersytecie Padewskim już przed 1600 rokiem. Następnie u schyłku kolejnego stulecia mieliśmy całą debatę toczącą się w Paryżu na łamach czasopisma Mercure Galant, najważniejszego wówczas francuskiego periodyku, gdzie pisano, że no, w Polsce, a szczególnie na Rusi, czytaj, w ukraińskiej części Rzeczypospolitej, zdarza się taka ciekawa dolegliwość, która jest nazywana przez Polaków triga, a po rusińsku, po ukraińsku upir. Triga, co to jest triga? Bierzemy Francuza i mówimy, powiedz strzyga. Francuz oczywiście nie powie grupy spółgłoskowej strz, więc powie triga. I strzyga, i upiór, i wampir w końcu to jest jedno i to samo. Później słowo upiór wkracza pięknie do polszczyzny, no, zadomawia się bardzo dobrze, głównie dzięki później Mickiewiczowi, który swoją drogą też miał swój epizod pośmiertny, bardzo ciekawy, może o tym zdążymy powiedzieć. No i tych źródeł zaczyna narastać nam. Jest ich bardzo dużo, cały XVIII wiek w Rzeczypospolitej tak naprawdę był plagą upioryzmu. W zasadzie każdy z oświeconych, tego w szkole się nie uczymy, bo nie uczymy się o takich rzeczach w szkole, każdy z oświeconych uczonych, od Kołłątaja przez Staszica po samego Stanisława Augusta Poniatowskiego, każdy musiał zająć swoje stanowisko w sprawie upiorów i tego, że w zasadzie w każdej wsi zdarzały się incydenty, że chłopi uważali, że trupy wychodzą z grobów, atakują ich, więc odkopywali zwłoki, ćwiartowali je, palili, obcinali głowy, przebijali kołkami albo stosowali też łagodniejsze metody zatrzymania tych nieboszczyków. Ostatnie takie przypadki to jest końcówka XX wieku.
Może teraz jest miejsce, żeby opowiedzieć o tym Mickiewiczu krótko.
Tak, no Mickiewicz, oczywiście mamy dziady, mamy to piękne, no białoruskie święto, które stanowi już element jednak polskiej kultury. Mickiewicz wprowadza upiory wielokrotnie i na różnych płaszczyznach do literatury. Musimy teraz sobie uświadomić, że w ogóle mówienie o upiorach, mówienie o trupach wychodzących z grobu było po prostu traktowane bardzo nieelegancko. Było to coś, co oświeceni, a później klasycy, literaci, ludzie, którzy reprezentowali z sobą taką mieszczańską kulturę, uważali za temat tabu. Coś absolutnie obrzydliwego, coś, o czym się nie mówi w towarzystwie. Dlatego tak drażniła ich tematyka podejmowana przez zachodnich romantyków, szczególnie u Byrona, u Polidoriego, który pierwszy pisze taką kolonialną powieść wampir. No a Mickiewicz na złość im tworzy z upiora w zasadzie centralną postać arcypolskiego arcydramatu, czyli dziadów. Jeżeli popatrzymy na drugi tom poezji Mickiewicza, wydany w 1823, to mamy już dziady, część drugą, dziady, część czwartą i poprzedza je wiersz, poemat Upiór, niby to prolog. Mickiewicz starał się upiory już w swoim pierwszym tomie wprowadzić. Tam we wszystkim znanej balladzie Romantyczność, Jaś Karusia, Jaś, którego widzi tylko Karusia. Jaś pierwotnie był nazwany upiorem. Słowo upiór pojawia się w balladach, w Liliach chociażby. Ten mąż, który przychodzi mścić się na niewiernej, zbrodniczej żonie, jest nazywany upiorem. Nie lękaj się upiora chociażby. W Świteziance, jak upiór błądzisz w noc ciemną. Czyli Mickiewicz robi takie podchody, patrzy, testuje tak naprawdę ziemię literacką, reakcję krytyków, jak oni na tego upiora zareagują. Z romantyczności go wykreśla, bo Jaś jest duchem, upiór jest materialny, upiór jest ciałem. W każdym razie w drugim tomie już idzie na całość. Mamy tego upiora, który jest nieszczęśliwym samobójcą, kochankiem, który wychodzi z grobu nawiedzać swoją ukochaną, który pojawia się w finale drugiej części dziadów, w tym obrzędzie, który też jest niesamowicie interesujący, jeśli popatrzymy na niego przez pryzmat folklorystyczny, zwłaszcza przez pryzmat wierzeń prawosławnych. No i mamy czwartą część dziadów, kiedy upiór jest już nazwany. On jest Gustawem. On przychodzi do księdza, unickiego księdza, bo ksiądz ma dzieci, wdaje się w długą dyskusję, ale On jest upiorem, ale on nie pije niczyjej krwi, nikogo nie atakuje. Jest to zachowanie bardzo kulturalne. No i co następuje później? Mamy trzecią część dziadów, która następuje tam powiedzmy niecałe 10 lat później i tam już Mickiewicz wampiryzuje naszego upiora, ponieważ Mickiewicz pracuje w Dreźnie, Mickiewicz czyta sobie dużo Bajrona, u Bajrona już są te wampiry, które piją krew, które zarażają przede wszystkim wampiryzmem. Proszę Państwa, tutaj taka uwaga, jeżeli Państwo spotkają upiora, to nie myślcie sobie, że dacie mu swoją krew i staniecie się też upiorami, będziecie piękni, nieśmiertelni. Nic z tego. Po prostu umrzecie. Nie róbcie tego, nie próbujcie. Stanowczo to odradzam, ponieważ te upiory nasze absolutnie nie infekowały upioryzmem. To jest coś, co Mickiewicz wprowadza, wampiryzując nasze upiory w trzeciej części dziadów, gdzie mamy tę piękną pieśń Konrada, prawda, pieśń ma była już w grobie, już chłodna, krew poczuła spod ziemi, wygląda jak upiór powstaje, krwi głodna i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Powiedzmy sobie, przeskoczmy sobie trochę dalej i pieśń mówi, ja pójdę wieczorem, naprzód braci rodaków gryźć muszę, komu tylko zapuszczę kły w duszę, ten jak ja musi stać się upiorem. I to jest właśnie coś, co Mickiewicz przejmuje z Zachodu. Na sam koniec swojej kariery za życia Mickiewicz wykłada w Collège de France na temat upiorów, posługując się pracami znakomitego ukraińskiego badacza Iwana Wachyłewicza, który opublikował tekst o upiorach w języku czeskim. Mickiewicz nie ma pojęcia, że jest to Ukrainiec ze Lwowa, który głównie pisze po polsku, tylko myśli, że to jest czeski badacz i on wtedy mówi to, co my znamy z folkloru. Upiór to człowiek, który ma dwie dusze, ewentualnie dwa serca. Kiedy umrze, jedna dusza odchodzi w zaświaty, druga zostaje w ciele i ożywia trupa. I Mickiewicz prezentuje już bardzo antropologiczne nastawienie do upiorów, bardzo naukowe, bardzo skupione na folklorze i wierzeniach, tych wierzeniach, które są bardzo heterodoksyjne, bo na przykład na ziemiach polskich w Warszawie czy w Wilnie on nie mógłby powiedzieć na uniwersytecie, przepraszam, że ziemie polskie Wilno, tak mi się z rozpędu powiedziało, nie mógłby powiedzieć o tym, że upiory to ludzie, którzy mają dwie dusze, bo to absolutnie cenzura carsko-kościelna by nie mogła tego przepuścić. On to może powiedzieć w Paryżu. No i już na sam koniec o Mickiewiczu, co się dzieje. Wiemy, że Mickiewicz umiera w Stambule, wiem, że zostaje pochowany koniec końców po różnych zabiegach w Montmorency pod Paryżem, że zostaje po kilkudziesięciu latach sprowadzony do Krakowa, w którym nigdy w życiu nie był. Mickiewicz nigdy w życiu za życia nie był w Krakowie. W Warszawie też nie był. Był tylko w dzisiejszych granicach Polski gdzieś pod Poznaniem. No i całe stronnictwo, które sprowadza Mickiewicza, to są krakowscy konserwatyści. Mickiewicz był, mówiąc dzisiejszym językiem, był lewakiem. Może nie radykalnym, może takim bardzo uduchowionym, pobożnym, ale był raczej rewolucyjno-lewicowy. Więc to jest stronnictwo, które ma z Mickiewicza zrobić takiego właśnie dworkowego piewcę szlacheckiego zaścianka, a nie zwracać uwagi na dziady, na jego zaangażowanie polityczne, na jego współpracę z Mazzinim, Garibaldim, na to, że tam papieża potrząsał i mówił, że duch Boży jest w bluzach paryskich robotników. Więc chodziło o to, żeby tego politycznie, tego Mickiewicza trochę tak złagodzić. No ale co się stało? Ledwo pochowano Mickiewicza na Wawelu, zaczęły Kraków i okolice nawiedzać straszne burze i ulewy. I lud podkrakowski na przekór tym wszystkim brązownikom, jak ich później nazwał Boj Żeleński, uznał, że Mickiewicz wychodzi z grobu, że Mickiewicz był po pierwsze planetnikiem. Planetnik to jest w folklorze człowiek, który potrafi kontrolować pogodę i że Mickiewicz jest bardzo zły i dlatego pustoszy im plony. Mickiewicza pochowano w lipcu, w sierpniu mamy zbiory. Całe zbiory są potłuczone przez grad. I rzeczywiście sprawdzałem statystyki opadów wówczas, prowadzone przez administrację Austro-Węgry, oczywiście pięknie tutaj sobie działają. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o opady, one były drastycznie większe. Mickiewicz był naprawdę zły i się na Krakusach mścił. Więc pobił im plony. No, Kraków też nawiedziła niezwykła ulewa, podtopienia, pożary, gromy waliły. Grad zabił wszystkie wróble na plantach. Od tego czasu Kraków opanowały gołębie, bo była nisza ekologiczna, więc gołębie w Krakowie to też jest zemsta Mickiewicza. No i etnografowie pytali chłopów o ich opinię o Mickiewiczu. I te opinie są przewspaniałe, ciągnął się aż do początku XX wieku. Chłopi mówią, że Mickiewicz był planetnikiem, że Francuzi kazali go zabrać, ponieważ u Francuzów ciągle padało i powiedzieli, to jest wasz polski człowiek. Tu mamy wreszcie tę polonizację Mickiewicza pełną, więc go pochowajcie
no
u siebie.
O nas, tak?
Tak, aha. Tak. Zabierajcie go do siebie, więc go zabrali na Wawel, no i on na tym Wawelu budzi się, każe ten lud burzami, ulewami, a jedna stara wójtowa ze wsi Przewóz, obecnie jest to chyba część Podgórza w Krakowie, powiedziała Sewerynowi Udzieli, czyli jednemu z największych etnografów krakowskich, małopolskich, że Mickiewicz nawet nie tyle był planetnikiem, tylko po prostu był strzygoniem. Strzygoń to jest odpowiednik strzygi upiora w wierzeniach małopolskich i śląskich. I co robił? Każdej nocy, odkąd go pochowano na Wawelu, wychodził z trumny, obgryzał świece, niszczył wszystko na ołtarzach, tłukł się, przeszkadzał. Wobec tego, co robić, księża jednej nocy wyjęli go i z trumną wrzucili do Wisły i on sobie tą Wisłą popłynął gdzieś w dal z Wisłą do Gdańska, do Bałtyku. Miejmy nadzieję, że mógł jakoś dopłynąć znów pod Paryż. Byłoby to bardzo romantyczne, bo ostatnią wolą Mickiewicza było leżeć z Celiną Mickiewiczową z Szymanowskich.
On, w Paryżu.
Tak, pod Paryżem. To, co się stało, pochowanie Mickiewicza na Wawelu, było jawnym, dosyć bezczelnym złamaniem jego ostatniej woli.
Powiedz mi szczerze, z jakimi ty emocjami przyjąłeś informację, że na podstawie twojej publikacji, czyli tej, o której rozmawiamy, With Steak and Spade, powstaje gra wideo, że ludzie z Europy zainteresowali się tak bardzo tym, co w tej publikacji twojej się znajduje, że postanowili na tej podstawie stworzyć grę?
Powiedziałem, fajnie, ale muszę mieć przynajmniej częściową kontrolę nad tym, żeby nie doszło znów do pewnych, przepraszam za to słowo, wypaczeń, które nastąpiły, kiedy Zachód zaczął zajmować się folklorem naszej części Europy, czyli prawda z naszego poczciwego upiora wspaniałego z dwiema duszami zrobili jakiegoś takiego hrabiego z ulicy Sezamkowej. No jest to naprawdę coś okropnego, jakieś takie karykaturalne
tutaj
postacie.
Tego nie ma.
Zębami, kłami. Nie. W ogóle jest tak z tym piciem krwi. Ono się zdarzało u naszych upiorów. Zdarzało się owszem, ale dużo częściej było tak, że, no to świadczy o tym, jacy tutaj twardzi ludzie mieszkają, że to jednak żywi ludzie pili krew domniemanych upiorów. I są to opisy, no, budzące dzisiaj szok i niesmak, ale potwierdzone materiałami sądowymi czy policyjnymi. Tak, odkopywaliśmy trupy, obcinaliśmy im głowę, wyciskaliśmy z nich krew, którą mieszaliśmy z wodą, wódką, a nawet kawą i wypijaliśmy tę trupią krew, żeby ochronić się przed mocą żywych trupów. Wobec tego, kiedy usłyszałem studio Those Eyes i Trine Lyre zaproponowali mi taką współpracę, powiedziałem super, bardzo fajnie, cieszę się, zróbmy to, tylko że tutaj musimy sobie zapisać pewne klauzule, że oprócz tego, że jestem postacią w tej grze, niestety już zdradzam, spoiluję, gra się mną, co powoduje, że ja nie jestem w stanie w to grać, bo mam dosyć siebie na co dzień. Żeby...
Ale ja mogę zagrać
tak,
w ciebie.
Oczywiście. To oprócz tego muszę być również tutaj konsultantem merytorycznym i czuwać nad tym, żeby chociażby chłop z Polesia nie został pomylony z chłopem z Małopolski, ani pewne wierzenia, powiedzmy, ukraińskie nie zostały przeniesione gdzieś do Polski centralnej, żeby to wszystko rzeczywiście mówiło, oczywiście w pewnym uproszczeniu, ale mówiło o naszej tutejszej kulturze, nas jako spadkobierców folkloru dawnej Rzeczypospolitej.
W tej antologii jest prawie 80 tekstów źródłowych. Pytam cię, gdzie ich szukałeś, bo to jest też pewnie praca taka trochę detektywistyczna, bo to są i historyczne materiały etnograficzne, naukowe, ale też doniesienia prasowe przecież, prawda?
Tak, to wszystko wymagało naprawdę głębokiej kwerendy w materiałach. No, źródła prasowe są niesamowite, bo one tak naprawdę pokazują nam, że w zasadzie co parę miesięcy gazety donosiły na podstawie źródeł policyjnych o tym, że w jakiejś wsi wykopano trupy, bo uznano je za upiory. No i z tymi trupami oczywiście wyprawiano różne makabryczne rzeczy. Obcinanie głowy, tamte kołki wszystkie, picie krwi i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie smakowite epizody tam możemy znaleźć i wtedy dopiero zdajemy sobie sprawę z tego, jaka to była skala. Mówimy o pierwszych polskich periodykach, czyli o Monitorze, aż do XX wieku. Czyli tu możemy zastanowić się, ile takich przypadków zostało niewykrytych i działo się w tajemnicy, tak jak chociażby to, co Miłosz opisywał w Dolinie Issy, jak tam właśnie obcinają głowę trupowi Magdaleny. I to był epizod, który Miłosz powiedział, że rzeczywiście się wydarzył, że to rzeczywiście miało miejsce i on to pamięta z dzieciństwa. Wobec tego poszukiwania w gazetach, to nie było tak jednak, że przeglądałem każdą gazetę dzień po dniu od XVIII do XX wieku. Korzystałem tu z bibliotek cyfrowych, przede wszystkim z polona.pl, które umożliwiają ograniczenie z tam kilku, powiedzmy, milionów stron do raptem kilkudziesięciu tysięcy do przejrzenia. Więc to i tak była taka mrówcza praca, ale znacznie ułatwiona dzięki nowym technologiom. A tak, biblioteki, archiwa, często wspomagając się już też nowymi technologiami, po prostu digitalizacją, udawało się to osiągnąć. Co więcej mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moja książka polska nie jest dostępna, już w zasadzie nie jest dostępna, bo akurat się wyprzedała w tym czasie.
A będzie do druk?
Będzie do druk, ale w przyszłym roku Upiór Historia Naturalna, będzie kolejne wydanie, poprawione i uzupełnione, powiedzmy sobie tak, więc radzę w cierpliwość się uzbroić. Może w przyszłym roku znów się usłyszymy, porozmawiamy bardziej szczegółowo na temat właśnie polskiej publikacji, ale jeśli Państwo już ściągną sobie ze strony Instytutu Adama Mickiewicza With Steak and Spade, to są tam dane bibliograficzne i większość tych źródeł w oryginale Państwo znajdą już w bibliotekach cyfrowych, bo one przez ostatnie lata już w komplecie zostały zdigitalizowane. Więc głównie polona.pl, czyli Cyfrowa Biblioteka Narodowa, tam należy szukać oryginalnych tekstów źródłowych. No a oczywiście przekład angielski, którego dokonał Mark Benz, bardzo elegancki, ładny przekład. Później jeszcze Dobrochna Fire zrobiła kilka takich eleganckich, ładnych poprawek. Ten tekst pozwala nam sięgnąć poza nasze granice i po prostu realizować różne projekty artystyczne, które będą zrozumiałe już w skali globalnej. Zresztą takie projekty już miały miejsce nieraz, czy w Zurichu duet Gawenda Kulbokaite zaprezentował właśnie całą wystawę prac na temat upiorów i tej idei ludowej, że są ludzie, którzy mają dwie dusze, bo to jest bardzo takie, powiedzmy, queerowe i to znajduje bardzo dobry odzew we wszystkich takich narracjach nienormatywnych obecnie.
Czytamy, można zagrać w grę, a my umawiamy się na rozmowę w przyszłym roku, jak będzie wznowienie czy do druk Upiora.
Jasne.
Wtedy porozmawiamy sobie więcej o samej twojej książce Upiór. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Kozak był moim gościem. Mediewista, badacz kultury, świetnie opowiadający o tym, że to Polska, a nie Transylwania jest ojczyzną pierwszych upiorów. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.